Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Mi Państwa, od początku, gdy zaczęła się awantura w Hongkongu, miałem jasną na ten temat diagnozę. Dlaczego tak jest, skąd się to bierze? To były czysto polityczne zagrania z obszaru pierwszej światowej wojny hybrydowej. Zagrania hybrydowe, które mają zmęczyć Chiny, zniszczyć Chiny, spowodować wycofanie Chin z różnych obszarów, etc., etc. To jest wszystko zawarte w amerykańskiej strategii w stosunku do Chin. To jest wyraźnie napisane w dokumentach, więc to nic nowego. Ja mówiłem o tym na początku, od początku, że to tak jest. Że ten element polityczny jest podstawowy, zasadniczy i w ogóle nie ma dwóch zdań. No ale to już jest kupa czasu, kiedy ci bandyci, młodociani, czy młodociani bandyci wylegają na ulicę w dużych ilościach. No muszą być dobrze finansowani, bo bez tego się nie obędzie. No przecież, jak to jest z tymi manifestantami tych tak zwanych marsz równości w Polsce, przecież oni są finansowani. Oni by sami nie jeździli jako trupa objazdowa po Polsce. No więc dokładnie taka sama sytuacja jest w Hongkongu, tylko że oczywiście na nieporównanie większą skalę, bo sprawa jest nieporównanie większa. Bo jest uderzenie, bo może być uderzenie w Chiny, bo jest uderzenie, ma miejsce uderzenie w Chin kontynentalne. No i teraz to jest jakby taka oczywistość, której nikt nie kwestionuje. Natomiast po tych kilkudziesięciu, już pewnie to niedługo się będzie zbliżało do setki dniach tych rozruchów, tego bandytyzmu, Hongkong zaczyna odczuwać Hongkong jako miejsce luksusowe na świecie, jako miejsce, w którym zainstalowała się cała masa firm, zaczyna odczuwać to, co się w nim dzieje, tą degrengoladę, tą uliczną mini-rewolucję, zaczyna odczuwać w obszarze pieniądza. I to jest coś, co się na pewno bardzo wielu ludziom nie podoba. Bardzo wielu ludziom nie podoba. I to nie tylko chodzi o te duże firmy, o których tutaj będzie mowa, ale o właścicielach tych firm. O właścicielach. Czyli żydostwie międzynarodowym. Mili Państwo, jestem w tej chwili w Sputniku. A, tak, jeszcze a propos. Mili Państwo, jest mi bardzo przykro, że ja ciągle muszę przypominać, kto jest właścicielem większości świata, że to są Żydzi, no ale co ja na to poradzę, że takie są fakty. Ja zresztą zabieram i nie mogę się zabrać do takiego miniserialu mówiącego o czterech największych firmach świata, o których pewnie nikt nie słyszał, albo bardzo niewiele osób słyszało. Żydowskich firmach, bez których udziału nic się nie dzieje, nic nigdzie. Więc jeśli Państwo myślicie, że w Hongkongu żydowskie firmy, czy firmy, których współwłaścicielami lub właścicielami są Żydzi, że ich nie ma, no to sobie myślcie. Więc jakby ci Żydzi pojawiają się wszędzie i co ja na to poradzę, że oni wszędzie są? A więc, dobra, wracając do Sputnika. Sputnik, 17 października, tytuł artykułu: kto ucierpiał w wyniku zamieszek w Hongkongu? Hermes, Chanel, Prada, tu wielokropek. I teraz czołówka. Analitycy z Bernstein Research twierdzą, że Hongkong stanowi 5-10% światowej sprzedaży dóbr luksusowych, czyli około 285 miliardów dolarów. Jednocześnie zamieszki na ulicach Hongkongu, które trwają 4 miesięcy, powodują, że szefowie dużych firm i marek luksusowych odczuwają niepokój. jeśli protesty uliczne będą kontynuowane, wiele znanych marek będzie musiało wycofać się z największego rynku zbytu. Dokąd pójdą i co powinien zrobić Hongkong, by ratować swoją gospodarkę? To są pytania. Cytuję dalej. W sierpniu spadła sprzedaż marek luksusowych o 23%. W Hongkongu? Około 30 centrów handlowych musiało zamknąć swoje podwoje. Francuska firma Hermès, która produkuje torebki ze skóry Birkin w cenie ponad 10 tysięcy dolarów, tymczasowo zamknęła kilka butików, w tym jeden zlokalizowany na lotnisku w Hongkongu. Chanel Fashion House przełożył pokaz mody zaplanowany na 6 listopada, aby zaprezentować swoją kolekcję w bardziej odpowiednim momencie. Media poinformowały również, że Prada rzekomo planuje zamknięcie w przyszłym roku swojego sklepu o powierzchni 1400 m2 w centrum Hongkongu ze względu na zmniejszoną sprzedaż. Analitycy Jefferies twierdzą, że właściciel budynku negocjuje obniżenie czynszów o 44%. W rezultacie liczba turystów przyjeżdżających, nie wiem, w rezultacie zamieszek, liczba turystów przyjeżdżających do Hongkongu na zakupy spadła o 39%. Z kolei liczba turystów z Chin kontynentalnych spadła o połowę. Teraz wolą robić zakupy w Japonii, Korei Południowej, Australii, Singapurze. Niektóre luksusowe marki, w szczególności Louis Vuitton, są w stanie poradzić sobie z presją ekonomiczną, ale nie chcą komentować wpływu protestów na sprzedaż. Starszy pracownik naukowy Finansowego Instytutu Badawczego Chińskiego Uniwersytetu Ludowego, Chu Long, proponuje 3 opłacalne warianty przeniesienia biznesu. Pekin, Szanghaj oraz region Wielkiej Zatoki, czyli Macau, Canton, Shenzhen, a także przylegające miasta. Moim zdaniem, twierdzi ten ekspert, lepiej jest przenieść przemysł dóbr luksusowych z Hongkongu na kontynent. Właściwie tutaj, właśnie tutaj powinny przenieść się marki luksusowe. W obszarze Wielkiej Zatoki, w kantonie w Macau, nie ma problemu z bezpieczeństwem, twierdzi ekspert. No to tak jest. Chu Long twierdzi, że najlepszym sposobem na ratowanie sytuacji jest zacieśnienie współpracy między Hongkongiem a kontynentem. I cytuję tego pana. Hongkong może się rozwijać, prosperować głównie jako pośrednik. Punkt graniczny między Chinami a resztą świata. Hongkong powinien ściśle współpracować z kontynentem i starać się o jego wsparcie w celu utrzymania zrównoważonego rozwoju gospodarczego, wzrostu gospodarczego. Wielu przedsiębiorców z Hongkongu odkryło, że powinni rozwijać swoją działalność na kontynencie, aby poprawić swoją sytuację. To później się do tego odniosę. Dziś Hongkong wydaje ogromne pieniądze na produkcję, ale jej wolumen jest bardzo mały. To naturalnie ma wpływ na sprzedaż. Projektanci luksusowych marek nie otrzymują oczekiwanego wynagrodzenia za swoje wysiłki. Ponadto odsetek populacji zdolnej do kupowania markowych towarów jest niezwykle mały. A niestabilna sytuacja na ulicach i przymusowe zamykanie sklepów pogarszają sytuację. Choć, a co najważniejsze, możliwość zakupu dóbr luksusowych została poważnie ograniczona. Chu Long jest przekonany, że Hongkong musi zrewidować swoją politykę gospodarczą ukierunkowaną na wyraźną mniejszość, czyli na tych najbogatszych. Według danych opublikowanych przez rząd Hongkongu w ubiegłym roku wskaźnik ubóstwa w Hongkongu osiągnął poziom 20,1%, a współczynnik Gianiego, różnica między bogatymi i biednymi, Giniego, wyniósł 0,53, rekordowo wysoki od 45 lat. Dlatego oprócz zamieszek w Hongkongu istnieje także szereg potencjalnych wtórnych zagrożeń spowodowanych przepaścią między bogatymi a biednymi. Pomimo faktu, że Hongkong powrócił do Chin 22 lata temu, część populacji nie ma okazji cieszyć się wzrostem gospodarczym. To było wybordowane. Polityka gospodarcza Hongkongu, polegająca na braku ingerencji, przyciągnęła w ciągu ostatnich kilku lat inwestycje w przedsiębiorstwa, ale rząd specjalnego regionu administracyjnego Hongkongu nie ma podstawowych zasobów gospodarczych, ani dużego miastotwórczego przedsiębiorstwa, które wpływałby na życie gospodarcze Hongkongu. Zdaniem Chulonga protestujący doskonale wiedzą, jak poważny cios zadają porządkowi publicznemu i gospodarce swojej ojczyzny, ale celowo rozchuśtują łódkę. W cudzysłowie. To wszystko. Proszę Państwa, ja zdecydowanie nie ze wszystkim się zgadzam, jeśli chodzi o pana Chulonga. To znaczy, to jest tak. On, jego punkt widzenia jest diametralnie inny niż mój, ale myślę, że to wynika z tego, że on wie nieporównanie więcej niż ja. To znaczy, w pewnym momencie on powiedział, że Hongkong powinien się rozwijać i prosperować jako pośrednik, punkt graniczny między Chinami a resztą świata. I tutaj jest nie tylko pies pogrzebany, jeden, to jest Charles Forbes pogrzebany w tym zdaniu. Albowiem chciałem zwrócić Państwa uwagę na fakt, że wczoraj chyba, czytając i relacjonując Państwu artykuł o Macau, który w jakiś sposób, które to Macau ma w jakiś sposób, miałoby w jakiś sposób przejąć pewien kawałek tortu finansowego z Hongkongu, tam wyraźnie powiedziano o tym, że to Macau też ma być w pewnym sensie pośrednikiem. I muszę Państwu powiedzieć, że zastanawia mnie ta konstrukcja intelektualna. Znaczy ta konstrukcja intelektualna, a właściwie ona sprowadza się do pytania mojego. A po co do diaska Chinom pośrednicy w sprawach finansowych? Taki Hongkong, który tym pośrednikiem był i w dalszym ciągu jeszcze jest w znacznym stopniu, ale aczkolwiek jego rola maleje szybko. No i ewentualnie odbudowywanie pośrednictwa finansowego w Macau. Tam dla obszaru portugalskojęzycznego. No właśnie, dlaczego? Po co to komu potrzebne? Po co, znaczy przede wszystkim, po co to potrzebne jest partii? Bo jeśli nie odpowiemy sobie na tak zadane pytanie, to niczego nie będziemy wiedzieli. A przynajmniej jeśli nie postawimy tego pytania i nie będzie się próbowało na to odpowiedzieć, to naprawdę nic nie będzie, nie będziemy z tego wszystkiego nic rozumieli. Po co? I ja teraz myślę głośno. Otóż jedyny powód, dla którego potrzebny jest Chinom pośrednik, czyli bufor, to kwestia bezpieczeństwa finansowego oczywiście. Czy tak ja to rozumiem? A tak jak ja to rozumiem, tą kwestię bezpieczeństwa finansowego, którą się zajmuję od 10 lat, to rozumiem, że Chinom Ludowym partii potrzebny jest właśnie ten bufor, aby ewentualnie w ten bufor uderzone zostało pierwsze, znaczy aby ten bufor przejął pierwsze uderzenie, jeśli takie przyjdzie z obszaru żydostwa w sektor finansowy Chin Ludowych. Aby to uderzenie wylądowało w Hongkongu, w Macau lub jakimś innym miejscu, ale offshore, to znaczy poza granicami Chin Ludowych. Bo gdyby tego Hongkongu i tego Macau nie było, załóżmy w tej chwili, bo to, że Hongkong wykonywał tą rolę przez ostatnie 40 lat, to jest naturalne. Natomiast pytanie, do czego on jest potrzebny teraz? Teraz, w tej chwili, bo kiedyś tak, był potrzebny, ale teraz? Ja oczywiście bardzo wielu rzeczy nie wiem. I ja zawsze się do tego przyznaję, bo niby dlaczego miałby się nie przyznawać. Ja nie lubię skrywać czegoś, co jest oczywiste. A więc do czego potrzebny jest Hongkong? Do czego ewentualnie w przyszłości potrzebny jest Macao? Oprócz tej kwestii bezpieczeństwa, o której powiedziałem. Ja nie wiem. Czy więcej grzechów nie pamiętam, bo znaczy nie identyfikuję tego. Nie identyfikuję tych elementów, które składają się na potrzebę posiadania przez Chiny Ludowe tych buforów. Jakim w tej chwili w dalszym ciągu jest Hongkong, co malejącym, ale jednak, i rosnący powoli w Makao. Po co? Dlaczego? Oprócz tej kwestii bezpieczeństwa. Być może to wystarczy. Być może, znaczy nie być może, dla mnie jest oczywiste, że kwestia bezpieczeństwa to jest rzecz podstawowa w przypadku chińskiego systemu finansowego. Ale chiński system finansowy w ostatnim roku szczególnie podlega bardzo dużym deregulacjom. Ja wielokrotnie o tym mówię, że bardzo mnie martwi to, że tak jest, że te deregulacje powodują jakby powiększanie obszaru tego miękkiego podbrzusza chińskiego. Finansowego oczywiście podbrzusza. Jeszcze jedna rzecz teraz mi przyszła do głowy, gdy o tym mówiłem, o tym, dlaczego Hongkong potrzebny jest jako bufor. To sprawa wtórna, aczkolwiek istotna. Być może to jest tak, że Hongkong stanowi dla Chin ludowych, ale to na pewno muszą być jakieś tam nieformalne jeszcze więzy między Ludowym Bankiem Chin a bankierami z Hongkongu. Więc Hongkong może stanowić dla Chin ludowych taki dodatkowy, takie miejsce, z którego mogą pozyskiwać waluty. W sytuacji, gdy tych walut mają stosunkowo mało. W sytuacji, gdy na przykład amerykański reżim, tak bym zaczął to używać, tego sformułowania, reżim z Waszyngtonu nałoży jakieś, co już się powoli zaczyna dziać, zaczyna nakładać, nie założy, ale zaczyna nakładać pewne obostrzenia w obrocie dolarem amerykańskim przez Chiny Ludowe. Wtedy oczywiście Hongkong bardzo by się przydał, bo to przecież nie Chiny Ludowe, a więc mogą sobie handlować ile chcą tymi dolarami przy pomocy tych dolarów, a te dolary i tak przeciekną do Ludowego Banku Chin. Może być i tak. Może być. Nie twierdzę, że tak jest, ale to masz wrażenie, że to może być jednym z powodów. A kolejnym powodem, znowu przyszło mi to teraz do głowy, a kolejnym powodem, dla którego jest warto, znaczy dla Pekinu warto jest utrzymywać Hongkong w postaci tego pośrednika, jest proces internacjonalizacji juana. Czyli umiędzynarodowienia juana. Bardzo często jest tak, że różne kraje z różnych powodów nie chcą mieć bezpośrednich kontaktów z Ludowym Bankiem Chin, z Bankiem Centralnym. Ale już nie mają większych oporów lub nie mają ich żadnych w kontaktach z bankami z Hongkongu. I wtedy, jeśli taki bank z Hongkongu występuje jako pośrednik między rządem chińskim albo w ogóle po prostu występuje jako bank finansujący, bo to można sobie wyobrazić, że wszystko jest tajne, łamane przez poufne i nikt nie musi wiedzieć o tym, że bank z Hongkongu występuje jako, jako pośrednik Ludowego Banku Chin lub jakiegoś innego dużego banku chińskiego z kontynentu. Więc taki bank przychodzi do kogoś tam i mówi, wiecie, rozumiecie, a my wam sfinansujemy to i to, oczywiście na taki zasadach, ale chcemy, żeby to było robione w juanach. No, tamci wszystko jedno z Afryki, z Azji, z Ameryki Południowej, gdziekolwiek skądś, myślą sobie, to jest Hongkong, oni są niezależni od tego. No, czemu nie? Może? Rozumiecie Państwo? No i cześć. A to dla Pekinu jest, to jest gra warta mszy. Proszę pamiętać o tym, że internacjonalizacja juana, od której się bardzo rzadko mówi, a która stanowi mój konik od 10 lat minimum, ta internacjonalizacja juana musi postępować i taka jest niezachwiana wola Chin na dziesięciolecia. W związku z tym utrzymywanie czegoś takiego jak Hongkong może być w interesie Chin ludowych. No, to już znalazłem trzy powody, dla których opłaca się Chinom ludowym utrzymywać Hongkong, czy ewentualnie w przyszłości Macau, jako te miejsca, które są pośrednikami w handlu zagranicznym. Tak, to miałoby sens. To, co powiedziałem, miałoby sens. Dziękuję bardzo, kłaniam się, do usłyszenia.